To jest audycja Podatki na Prawo, podcast firmy Deloitte. Witam Państwa, Paweł Rochowicz. Dziś jest 17 lipca 2017 roku.
Podatki na Prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte.
Dziś, w piątym odcinku naszego cyklu, poruszymy temat kontroli w firmach, dokonywanych przez różne służby, głównie służby mundurowe. Z reguły przedsiębiorca jest zawiadamiany o rozmaitych kontrolach z różnych urzędów, ale czasem zdarza się, że do firmy przychodzą umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze. Takie kontrole wyglądają dość groźnie i bywają nazywane nalotami o świcie, no, głównie dlatego, że odbywają się w takiej właśnie porze, o 6 rano. O tym, co wolno kontrolerom i jak można się do takiej wizyty przygotować, opowie pan Maciej Kuśmierczyk, adwokat w kancelarii Deloitte Legal. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam państwa, kłaniam się.
Proszę powiedzieć, na kontrolę jakich służb może być narażony przedsiębiorca? Zdaje się, że jest ich kilkadziesiąt.
W Polsce rzeczywiście kilkadziesiąt przypadków w ustawach mamy, gdzie może być przeprowadzona kontrola. To mogą być kontrole różnego rodzaju, ale tych ustaw i służb, które mogą przeprowadzić kontrolę, jest bez liku. Najważniejsze uprawnienia mają oczywiście służby siłowe. Te, które wyposażone są w środki przymusu, takie jak policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby specjalne.
Takie uprawnienia przysługują także w obszarze na przykład podatków w służbie celno-skarbowej, która zyskała prawo do użycia takich środków jak broń palna czy siatka obezwładniająca. No, brzmi to naprawdę groźnie.
Rzeczywiście, nowa ustawa o KAS wyposażyła służby celno-podatkowe w bardzo silne środki kontroli i one są bliskie tym środkom, które mają służby klasycznie pojmowane jako służby siłowe.
Kontrole, tak jak powiedziałem, są bardzo różne, takie bardziej przyjazne, no i takie wyglądające groźnie. Kiedy możemy się spodziewać, w jakich sytuacjach, że przyjdą do nas funkcjonariusze tej czy owej służby w pełnym rynsztunku bojowym, no i właśnie, bezwzględnie chcący wejść do firmy?
Tego tak naprawdę trudno się spodziewać. Zwykle tego typu kontrole odbywają się bez zapowiedzi i w związku z tym może im towarzyszyć dość duży stres i zaskoczenie po stronie przedsiębiorcy kontrolowanego.
Czy chodzi tu o sytuacje, w których mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa?
Rzeczywiście podejrzenie popełnienia przestępstwa może być wystarczające do przeprowadzenia kontroli. Co więcej, trzeba zaznaczyć, że kontrolowany niekoniecznie musi być podejrzanym w takiej sytuacji. Wystarczy uwikłanie. Czasami może być to wręcz nieświadome uwikłanie w popełnienie czynu zabronionego, polegającego na przykład na zmowie przetargowej albo karuzeli podatkowej.
No właśnie, chodzi tu o przestępstwa związane z pozbawianiem budżetu jego dochodów na przykład. O ile w przypadku zwykłych kontroli mamy tutaj pewne gwarancje z ustawy o działalności gospodarczej, no to w takich przypadkach chyba kontrolowany przedsiębiorca ma trochę mniejsze prawa. Proszę o tym słowo powiedzieć.
Rzeczywiście przedsiębiorca ma mniejsze prawa w tym sensie, że służby siłowe mają więcej uprawnień. W ten sposób można o tym powiedzieć. Mianowicie ustawy wyposażające służby siłowe w możliwość kontroli zwykle dają im bardzo dużo daleko idących narzędzi. Przede wszystkim możliwość wejścia do zakładu czy siedziby przedsiębiorcy, żądania dokumentów, przesłuchiwania świadków i dalsze narzędzia, które opatrzone są środkiem przymusu, a więc ewentualne niewykonanie poleceń służby kontrolującej może spowodować przymusowe wykonanie tych czynności przez służbę.
Jak wygląda w praktyce wejście takiej kontroli do firmy? Bo nazywamy to porannymi nalotami od tego, że ustawa daje możliwość wejścia dopiero od godziny 6 rano i skwapliwie służby tę możliwość wykorzystują, to prawda?
Rzeczywiście wiele z wejść służb siłowych, kontroli, o których rozmawiamy, porannych nalotów, odbywa się właśnie rano. A więc punkt o 6 bardzo często służby pukają do drzwi kontrolowanego, w tym możliwie przedsiębiorcy, i proszą o wydanie dokumentów, o możliwość sprawdzenia pomieszczeń, przesłuchania osób, bardzo wiele takich czynności służba kontrolująca może wykonać i bardzo wiele jest tych narzędzi, dodatkowo, jak mówiłem, opatrzonych w środki przymusu. Trzeba powiedzieć, że ustawa pozwala służbom wejść w porze nocnej, ale w praktyce jest to absolutny wyjątek. Zwykle odbywa się to o 6, czasami później, niemniej ta 6 jest taką symboliczną godziną, a co powoduje, że to zaskoczenie i stres może być większy, no bo nie każdy o 6 rano już jest na nogach i może takiej kontroli stawić czoła.
Powiedział pan, że nie każdy o 6 jest na nogach. Może być tak, że o godzinie 6 firma jest w ogóle zamknięta i w wielu przypadkach nawet nie ma tam żadnych ochroniarzy. Jak w takiej sytuacji to wygląda? Czy ta służba może po prostu wejść, wyłamać drzwi?
Brak osoby odpowiedzialnej za kontakt z kontrolującymi o godzinie 6 w zakładzie, w siedzibie przedsiębiorcy, nie jest przeszkodą nie do przeskoczenia dla służb. Służby mogą w drodze środków przymusu, w przymusowy sposób, wejść do siedziby przedsiębiorcy. Natomiast zasadą jest, że jeżeli jakaś osoba jest obecna, to za jej pośrednictwem odbywa się ten kontakt, więc w interesie kontrolowanego, również przedsiębiorcy, jest, by taka osoba była na miejscu. Co więcej, w interesie kontrolowanego i przedsiębiorcy jest, by taka osoba wiedziała, w jaki sposób się zachować.
A właśnie, a jeżeli to jest ochroniarz z firmy zewnętrznej zupełnie, która pilnuje terenu i tylko on jest tam wtedy, może i pies służbowy jeszcze, prawda? Czy ktoś taki może wpuścić kontrolerów?
Może. Jego uprawnieniem jest oczywiście możliwość telefonu, czy poinformowania w inny sposób, czy to zarządu kontrolowanego, spółki, czy innych osób upoważnionych i odpowiedzialnych za kontakt w takich sytuacjach. Natomiast dla służby to nie jest znowu przeszkoda nie do przeskoczenia. Mianowicie służba, jeżeli jest dostatecznie zdeterminowana, a trzeba pamiętać, że służby doskonale znają swoje uprawnienia i są doskonale przygotowane do takich kontroli, co więcej, wykonują je często i w rutynowy sposób. Jeżeli służba jest zdeterminowana, to będzie w stanie dokonać kontroli nawet przy obecności ochroniarza czy innej osoby, która nie jest do końca przygotowana na taką kontrolę.
Jasne, ale załóżmy, że jest ktoś, kto jest władny przyjąć takich kontrolerów, powiedzmy, i chętnie by ich wpuścił, ale żąda okazania jakichś dokumentów. Czy tu wystarczy legitymacja funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji czy Służby Celno-Skarbowej?
Zasadą jest, że przeszukanie, żądanie wydania rzeczy powinno być poprzedzone okazaniem postanowienia właściwego organu. Niemniej w Polsce ustawy pozwalają na kontrolę w przypadku okazania jedynie legitymacji. I w praktyce to najczęściej kontrola na tak zwaną legitymację ma miejsce. W przeciwieństwie do wielu innych systemów prawnych, gdzie okazanie postanowienia o przeszukaniu jest koniecznością i w praktyce najczęstszym przypadkiem, u nas najczęściej odbywa się na tak zwaną legitymację służbową funkcjonariuszy danej służby.
No a co jeżeli zażądamy takiego upoważnienia do przeprowadzenia rewizji, określenia zakresu kontroli, no bo przecież chyba nie wszystko od podszewki chcą kontrolować.
Tego rzeczywiście zawsze możemy żądać i to jest podstawowe uprawnienie kontrolowanego. Co więcej, to jest takie uprawnienie, z którego właściwe skorzystanie determinuje tak naprawdę cały dalszy przebieg kontroli i jego powodzenie lub nie, zarówno dla służby kontrolującej, jak i dla kontrolowanego. Pozyskanie właściwej, dokładnej, precyzyjnej informacji o tym, w jakim celu przychodzą kontrolujący do siedziby spółki czy do innego podmiotu, gdzie odbywa się kontrola, powoduje, że wiemy jako kontrolowani, w jaki sposób reagować, jakie dokumenty są potrzebne, gdzie rzeczywiście należy kontrolujących wpuścić. Brak takiej informacji może spowodować, że ta przestrzeń dla kontrolujących będzie bardzo duża.
I pewnie to należy ustalić na samym początku. No właśnie, bo im chyba nie wszystko wolno. Powiedzmy, gdzie są granice swobody takich kontrolerów?
Granice tej swobody właśnie określa cel przeszukania i informacje, które są niezbędne. Trzeba pamiętać, że służba nigdy nie ma uprawnienia do skontrolowania wszystkiego, wszystkich, do porozmawiania z każdym w danej firmie. I w tym miejscu właśnie jest ogromna odpowiedzialność i ogromny trud do wykonania, żeby sprawdzić, co jest celem przeszukania i czego chcą żądać kontrolujący. Określenie bowiem tego celu, rodzaju przestępstwa, które jest podejrzewane, rodzaju dokumentów, które są żądane, może spowodować, że tak naprawdę wykonanie żądań służby będzie dość szybkie i skuteczne, jeżeli będziemy wiedzieli dokładnie, co jest żądane.
Czy to znaczy, że takim kontrolerom należy przydzielić jakąś osobę asystującą, patrzącą im na ręce i w razie czego informującą zarząd o tym, gdzie oni łażą? Przepraszam za wyrażenie takie trywialne, ale pokusa skontrolowania wszystkiego chyba jest nieobca różnym służbom.
W praktyce rzeczywiście taka kontrola to jest pewna próba sił między kontrolującym a kontrolowanym. Ponieważ służba doskonale zna swoje uprawnienia, wykonuje takie kontrole rutynowo, jest przygotowana. Kontrolowany zwykle nie jest do końca przygotowany, a na pewno jest zaskoczony i zestresowany. Więc ta próba sił różnie wychodzi w praktyce i rolą kontrolowanego jest wiedzieć po pierwsze, jaki jest cel danej kontroli, ale również być przygotowanym na kontrolę w każdym momencie, każdego dnia. I od tego dobrego przygotowania często zależy to, czy i jakie ewentualnie szkody, czy to operacyjne w sensie zachowania niezakłóconej działalności firmy, jak i ewentualnie wizerunkowe, powstaną po stronie kontrolowanego.
No to jeszcze powiedzmy o tym, jakie uprawnienia tutaj przysługują kontrolowanemu. Czy może na przykład odmówić jakichkolwiek zeznań i powiedzieć, że bez adwokata rozmawiał nie będę?
Takie uprawnienie konstytucyjne zresztą do korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego rzeczywiście funkcjonuje. Natomiast w praktyce tylko adwokat lub radca prawny jest w stanie pomóc przedsiębiorcy fachowo skorzystać z tych uprawnień, które kontrolowany ma. Ewentualnie przygotować kontrolowanego przedsiębiorcę, spółkę do kontroli. To, o czym pan redaktor przed chwilą mówił, a więc przydzielenie kontrolującym takich osób śledzących ich poczynania jest znakomitym wyjściem, dlatego że taka osoba jest w stanie zaobserwować i zanotować cały przebieg kontroli i zachować kontrolę pod kontrolą.
No pewnie nie zawsze to jest możliwe ze względów organizacyjnych, ale pewnie trzeba się starać, żeby takie coś osiągnąć.
To musi być możliwe. Inaczej bowiem przedsiębiorca straci kontrolę nad rozwojem sytuacji, a więc piłka jest po stronie firm, zarządów, przedsiębiorców, by zapewnić zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwom i spółkom niezakłócone działanie, a więc przydzielenie właściwej grupy osób oraz takiej, która jest przygotowana na kontrolę, no może właśnie zminimalizować to ryzyko szkód w trakcie trwającej kontroli.
No tak, a co się stanie, jeżeli odmówimy dostępu do niektórych dokumentów, mówiąc, że no, jest to nasza tajemnica handlowa na przykład?
Z pewnością w takich sytuacjach dojdzie do jakiejś kontrowersji między kontrolującą służbą a kontrolowanym. Takie sytuacje zwykle wywołują jakiś chwilowy lub dłużej trwający konflikt. Służba bowiem jest zdeterminowana, żeby uzyskać określone dokumenty. Nie zawsze jest w stanie na miejscu zweryfikować do końca, czy dane dokumenty są jej konieczne, a chce wykonać zadanie jej powierzone. Z drugiej strony przedsiębiorca chce ograniczyć skutki, szczególnie te negatywne, takiej kontroli dla siebie. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który jest w stanie w każdej sytuacji zweryfikować, na ile tajemnica chroniąca przedsiębiorcę, jego dokumenty, w danej sytuacji zadziała. Na ile można postawić tamę działaniom kontrolującym i powiedzieć: nie, tego nie możemy państwu udostępnić, i podać właściwą podstawę. Tylko bowiem podanie właściwej podstawy prawnej, uzasadnienie tego przed kontrolującymi, jest szansą na zachowanie pewnych dokumentów istotnych dla działalności spółki pod kontrolą.
Do tego jeszcze wrócimy, do tego, jak się przygotować do takiej kontroli, ale powiedzmy sobie tak, panie mecenasie, nieprzypadkowo rozmawiamy na te właśnie tematy, bo od niedawna mamy w naszym prawie karnym nową instytucję konfiskaty rozszerzonej. To może być potencjalny efekt takiej właśnie kontroli, zajęcie praktycznie całego przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście do tego może prowadzić taka kontrola, czy od razu przedsiębiorstwo może być po niej zajęte?
W tej chwili możemy powiedzieć, że może prowadzić, bo mamy już dwa przypadki praktyczne zastosowania tego środka. Media w ostatnim czasie podały informacje, zgodnie z którymi w dwóch sprawach karnych prokuratorzy, policja, służby zajęły całe przedsiębiorstwo, ponieważ wiązało się z jego prowadzeniem podejrzenie popełnienia przestępstwa. To jest bardzo daleko idący środek. Nie trzeba mieć bardzo dużej wiedzy o działalności biznesu, żeby wyobrazić sobie, jak ogromnym utrudnieniem byłoby zajęcie nawet części przedsiębiorstwa dla działalności danej firmy. A od niedawna taka możliwość istnieje. I co więcej, wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z działalnością tego przedsiębiorstwa.
Powiedzmy jeszcze, że to nie musi być orzeczone przez wyrok sądu, wystarczy tutaj postanowienie prokuratorskie? Jak to wygląda?
Sąd kontroluje tego typu działania prokuratury i policji. Natomiast, co istotne, nie jest konieczny wyrok skazujący wobec sprawcy przestępstwa. Tak jak powiedziałem, wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z działalnością tego przedsiębiorstwa i może się to skończyć częściową lub całkowitą konfiskatą przedsiębiorstwa, ustanowieniem zarządcy przymusowego, który jest osobą zupełnie niezależną i zewnętrzną wobec dotychczasowego zarządu czy dyrektorów operacyjnych przedsiębiorstwa, a więc może to prowadzić do sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo będzie przez dłuższy czas zarządzane przez zupełnie zewnętrzną osobę.
Co rozumiem, nie musi iść w parze z interesem tego przedsiębiorstwa. Chociażby dlatego, że no, kto inny będzie nad nim sprawował zarząd, prawda?
Trudno zakładać, że zupełnie zewnętrzna osoba będzie dbała o przedsiębiorstwo tak samo jak jej właściciel.
Rozumiem, że do czasu wyjaśnienia sprawy, uzyskania być może korzystnego dla firmy ostatecznego wyroku, no to przedsiębiorstwo może tak funkcjonować powiedzmy na pół gwizdka. Tak sobie wyobrażam, że takie zajęte przedsiębiorstwo może być no, na bieżąco zarządzane, ale na przykład poważniejsze decyzje inwestycyjne, powiedzmy, mogą zostać wstrzymane zupełnie.
Dokładnie tak może się wydarzyć.
Ja sobie wyobrażam, że takie postępowanie może potrwać przez dłuższy czas. To znaczy, nie wiem, rok, dwa? Czy są tu jakieś granice?
Może nawet więcej. Nie mamy jeszcze w tej chwili takiej sytuacji, w której by postępowania dotyczące czynów zabronionych, czy to przestępstw klasycznych, czy przestępstw karnych skarbowych, czy w ogóle szerzej patrząc, tak zwane przestępstwa białych kołnierzyków były wyjaśniane w miesiąc czy dwa. To zwykle dzieje się latami z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że tego rodzaju czyny nie są łatwe do wyjaśnienia. Po drugie, że jest bardzo dużo dokumentacji, którą trzeba przejrzeć, żeby stwierdzić, czy do przestępstwa doszło, czy nie. Po trzecie wreszcie, niewielu jest nadal funkcjonariuszy i prokuratorów, którzy są specjalistycznie przygotowani do prowadzenia przestępstw gospodarczych, śledztw w takich sprawach. A więc te wszystkie względy powodują, że takie postępowania mogą toczyć się raczej 3 lata niż 3 miesiące.
No więc rzeczywiście jest to sprawa dość groźna. Zastanawiam się jeszcze, na ile w takich sytuacjach mogą być zastosowane przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. One od kilku lat istnieją już, natomiast z tego co wiem, do tej pory były słabo wykorzystywane. Jak pan mecenas sądzi, czy w ramach nasilonej ostatnio jednak walki z przestępczością gospodarczą, władza i po te przepisy może sięgnąć?
Może, ponieważ takie przepisy istnieją, chociaż są rzadko używane. Rocznie w Polsce jest kilka, maksymalnie kilkanaście spraw przeciwko podmiotom zbiorowym. Można więc powiedzieć, że przy setkach tysięcy klasycznych spraw karnych i karnych skarbowych jest to bardzo, bardzo niewielka liczba. Ale przepisy istnieją i w każdej chwili odpowiednie służby mogą po nie sięgnąć. A więc możemy wyobrazić sobie sytuację, że za niedługo również podmioty zbiorowe, a więc nie tylko zarządy czy indywidualne osoby odpowiadające za przedsiębiorstwa i za działalność spółek i firm, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
Powiedzmy zatem, jak do takich kontroli się przygotować? No, wiemy, że kontrolerzy na ogół są bardzo dobrze przygotowani. To jest dla nich rutyna. Co my możemy zawczasu zrobić?
Do takiej sytuacji można i należy się przygotować. Odpowiednie przygotowanie, a więc zmniejszenie tego stresu i zaskoczenia, jakie towarzyszy kontroli, jest możliwe właśnie dzięki dobrej procedurze, wyznaczeniu konkretnych osób odpowiadających za konkretne elementy i części kontroli, wyznaczenie tych osób, o których wcześniej mówiliśmy, a więc tych, które będą patrzeć na ręce kontrolującym, jest znakomitym sposobem na to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyka i szkody wynikające z kontroli. Z pewnością trzeba wiedzieć, jak z kontrolującym rozmawiać i do tego również przygotowanie jest konieczne. Warto wiedzieć, jak takie kontrole wyglądają, jak mogą przebiegać, czego kontrolowany może żądać, jakie zastrzeżenia może składać i, tak jak mówiliśmy, jakich tajemnic może chronić.
Czyli, jak rozumiem, oznacza to opracowanie wewnętrznych procedur w firmie, poczynając od tego poinstruowania głównego księgowego, jak ma rozmawiać z kontrolerami, kończąc na instrukcji dla recepcjonistki i ochroniarza.
Im więcej osoby w danym przedsiębiorstwie wiedzą na temat najlepszego modelu zachowania w takiej sytuacji, tym lepiej, bo tym mniej zestresowane będą, kiedy kontrola rzeczywiście się odbędzie. Z pewnością taka procedura nie może być zbyt długim ani zbyt skomplikowanym dokumentem. Każda osoba, której przydzielona jest jakaś rola lub która może potencjalnie odegrać jakąś rolę w kontroli, powinna w kilku, kilkunastu zdaniach umieć zawrzeć to, jaka jest rola i na czym to wszystko polega. Z pewnością recepcja, o której pan redaktor wspomniał, jest punktem pierwszego kontaktu i bardzo często od recepcji właśnie może zależeć pozytywny dla przedsiębiorcy przebieg kontroli, a więc na przykład zebranie dokładnych informacji, jaka służba i w jakim celu kontroluje dane przedsiębiorstwo jest absolutnie kluczowe dla dalszego przebiegu kontroli i ewentualnie jej możliwie szybkiego i bezbolesnego zakończenia. Mówiąc krótko, spełnienia tych żądań, które kontrolujący wysuwają, bez konieczności przeszukania całej siedziby firmy, rozmowy z wieloma osobami i dalszych jakichś bardzo przymusowych działań.
Domyślam się, że tacy kontrolerzy przychodzą, żeby coś znaleźć. Interesują ich ludzie, świadkowie, którzy dużo wiedzą. No więc poza recepcją, to są na pewno szefowie poszczególnych pionów, zarządzający rozmaitymi działaniami firmy, główny księgowy, szef działu zakupów, działu sprzedaży i tak dalej. Ale z tego, co wiem, bywają także sytuacje, gdy kontrolerzy zagadują przypadkowo napotkane osoby na korytarzu. Co wtedy? Czy dla takich ludzi też trzeba opracować, czy można w ogóle opracować jakiekolwiek procedury.
W takiej sytuacji rzeczywiście każda osoba w danej firmie może się znaleźć, to znaczy kontrolujący rzeczywiście, jeżeli trzymają się celu przeszukania i na przykład podejrzenia, które wysuwają, o którym mówią przy wejściu do danego przedsiębiorstwa, a więc dla przykładu, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa zmowy przetargowej, a więc przestępstwa polegającego na przeszkadzaniu i zakłócaniu przebiegu przetargu publicznego, to tego typu podejrzenie wyznacza ramy kontroli. Jeżeli w tych ramach będzie mieścić się taka rozmowa z przypadkowym pracownikiem, to może rzeczywiście do niej dojść. Niemniej tutaj znowu piłka jest po stronie kontrolowanego. Jeżeli przydzieli kontrolującym osoby, które będą patrzyły jej na ręce, to większa jest szansa, że do przypadkowych, niechcianych rozmów nie dojdzie. Trzeba bowiem pamiętać, że pracownicy firmy zagadani przez kontrolujących mogą być zupełnie nieprzygotowani, nie w sensie merytorycznym, tylko mogą zupełnie nie wiedzieć, z jakich uprawnień mogą skorzystać, jak mogą, czy powinni odpowiadać, czy mogą odmówić odpowiedzi na jakieś pytanie. Zasadą bowiem jest, że w przypadku kontroli ze strony każdej służby, prawem każdej osoby, która znajduje się w danym przedsiębiorstwie, jest odmowa odpowiedzi na pytanie, jeżeli taka odpowiedź może wiązać się z odpowiedzialnością karną. To jest wszystkim przysługujące uprawnienie. Natomiast nie każdy o nim wie. Nie każdy tym bardziej wie, jak z niego korzystać. A więc niekoniecznie chodzi o odmowę rozmowy z jakąś osobą w firmie. Istotne jest, by każdy w firmie znał swoje podstawowe uprawnienia. Dla przykładu właśnie to uprawnienie odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli ono groziłoby odpowiedzialnością karną.
Rozumiem zatem, że planując takie procedury zachowania się w razie kontroli, trzeba skorzystać z wiedzy eksperta znającego się na prawie karnym, i pewnie też na innych przepisach właściwych dla działalności danego przedsiębiorstwa.
Przy właściwym zaplanowaniu procedury i zachowania po stronie przedsiębiorcy czy spółki w trakcie kontroli, konieczna jest z jednej strony znajomość prawa, ale z drugiej strony również praktyka tego typu kontroli. Trzeba bowiem pamiętać, że przepisy wyznaczają pewne ramy, w których kontrolujący mogą się poruszać. Te ramy wypełniane są przez praktykę i tak naprawdę praktyka tego typu kontroli dopiero pokazuje, w jaki sposób służby korzystają ze swoich uprawnień oraz pokazuje kontrolowanemu, jak może na tę sytuację zareagować.
To jeszcze powiedzmy na koniec o tym, co może się stać po kontroli. Owszem, wspominaliśmy o konsekwencjach nawet w postaci tej konfiskaty rozszerzonej, ale przedsiębiorca ma jednak prawo walczyć w sądzie. Jak to dalej wygląda?
Po kontroli zadaniem kontrolowanego jest przede wszystkim właściwe i merytoryczne przedstawienie uwag czy zastrzeżeń do samego przebiegu kontroli. To wymaga zdecydowanie konsultacji z prawnikiem znającym się na przebiegu tego typu kontroli. Trzeba pamiętać, że sama kontrola może być dopiero początkiem postępowania, nawet wobec uczciwego przedsiębiorcy, tylko przypadkowo uwikłanego w pewien czyn zabroniony. Trzeba pamiętać, że to działania pokontrolne bardzo często są tym obszarem, w których może wystąpić jakieś ryzyko czy jakaś szkoda dla spółki, dla zarządu, dla przedsiębiorstwa. I to jest równie, jeśli nawet nie bardziej istotny obszar działań, jak sama kontrola.
To pozostawiamy naszym słuchaczom pewną nadzieję, że jednak do takich drastycznych sytuacji jak ta konfiskata nie dojdzie, że nie będą mieli zajętych przedsiębiorstw. Miejmy nadzieję, że będzie się to zdarzało jak najrzadziej. O sprawach groźnych, porannych często kontroli mówił mój gość, pan Maciej Kuśmierczyk, adwokat w kancelarii Deloitte Legal. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję, kłaniam się.
Słuchaliśmy podcastu Deloitte, podatki na prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki na prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochow.